MacMurphy wciąga głośno powietrze i zwraca się do stojących obok okresowych. Słuchajcie, co z wami u licha? Nie jesteście przecież aż tak szurnięci, żeby uważać się za zwierzaki. Ja nie jestem, mówi Chizik i staje przy MacMurphy. Nie jestem. Jak pragnę skonać, nie jestem żadnym królikiem. No brawo, Chizik, a wy reszta lepiej puknijcie się w głowę. Trzęsiecie portkami przed jedną 50-letnią babą. Co wam takiego może zrobić? No właśnie, co? Powtarza Chizik i spogląda gniewnie na pozostałych. Nie może kazać was wychłostać, przypalać rozgrzanym żelazem czy łamać na kole. To nie średniowiecze. Te rzeczy reguluje prawo. Nie ma nic takiego, co by wam mogła...
Widziałeś to, co potrafi na zebraniu?
To Billy przemienił się w człowieka. Pochyla się ku MacMurphy'emu i usiłuje coś jeszcze powiedzieć. Usta ma mokre od śliny, twarz mu purpurowieje. W końcu odwraca się i odchodzi.
To nie ma sensu. Powinienem się zabić.
Na zebraniu? Co takiego widziałem na zebraniu? Woła za nim MacMurphy. Ja chromole zadawała tylko pytania, proste, dziecinnie łatwe pytania. Od pytań jeszcze nikt nie umarł. Billy zawraca, ale sposób, w jaki jest. Musisz odpowiadać, czy co?
No jeśli się nie odpowie, uśmiecha się tylko i zapisuje w zeszycie, w dupie.
Scanlon staje obok Billego. Jeśli nie odpowiadasz na jej pytania, Mac, swoim milczeniem przyznajesz jej rację. Tak samo załatwiają cię te skurwysyny w rządzie. Nie ma na nich sposobu. Można jedynie wysadzić cały ten burdel w powietrze. Wysadzić w powietrze. No więc kiedy was o coś pyta, to powiedzcie, żeby się odpierdoliła. O właśnie, woła Chizik, wymachując pięścią. Każcie jej się odpierdolić.
I wiesz, co będzie, Mac? Natychmiast zapyta, dlaczego akurat to pytanie tak pana zdenerwowało, panie MacMurphy.
No więc znów powiem, żeby się odpierdoliła. Ona i cały personel. A co mi mogą zrobić?
Okresowi cisnął się coraz bliżej. Tym razem Fredrickson odpowiada MacMurphy'emu. Co ci zrobią? Mogą ci przylepić etykietkę potencjalnie groźny dla otoczenia i wysłać piętro wyżej na oddział dla furiatów. Tak było ze mną. 3 razy. Tych biednych bęcwałów na górze nie wypuszczają z oddziału nawet na sobotnie filmy. Nie mają nawet telewizora. A co więcej, przyjacielu, jeśli nadal będziesz objawiał agresywne skłonności i mówił im, żeby się odpierdolili, to wkrótce odwiedzisz wstrząsówkę, a później może i salę operacyjną. Ale...
Do licha, Harding, mówiłem ci już, że nie jestem jeszcze oblatany w szpitalnym żargonie.
Wstrząsówką, drogi MacMurphy, nazywamy potocznie gabinet z aparaturą elektrowstrząsową. Aparatura ta z powodzeniem zastępuje środki nasenne, krzesło elektryczne i narzędzia tortur. Zabieg jest chytrze pomyślany, prosty i tak szybki, że niemal bezbolesny, ale nikt mu się nie chce poddać po raz drugi za nic.
A na czym to polega?
No przywiązują cię do stołu zabiegowego, jak na ironię losu akurat w kształcie krzyża, a zamiast korony cierniowej oplata ci głowę pierścień iskier elektrycznych, kiedy technicy przykładają ci do skroni elektrody. Dawka prądu za 5 centów przepływa ci przez mózg i jest to za jednym zamachem zabieg leczniczy, jak również kara za twoje agresywne i wyzywające zachowania. Ponadto na okres od 6 godzin do 3 dni, zależnie od odporności twojego organizmu, mają cię absolutnie z głowy. Nawet po odzyskaniu przytomności jeszcze przez wiele dni chodzisz zupełnie otępiały. Nie możesz jasno myśleć, masz luki w pamięci. Po długiej kuracji elektrowstrząsowej możesz skończyć jak Elis, którego widzisz tam przy ścianie. W wieku 35 lat jest śliniącym się, moczącym spodnie idiotą. Albo możesz zamienić się w bezmyślny zlepek tkanek, który tylko je wydala i wrzeszczy pierdole żonę jak rachli. Przyjrzyj się też dobrze wodzowi Szczocie, który stoi obok ciebie, ściskając swoją imienniczkę. Harding wskazuje na mnie papierosem, za późno, żebym mógł uciec. Udaje, że nic nie rozumiem. Dalej zamiatam. Słyszałem, że przed laty, kiedy elektrowstrząsy były naprawdę w modzie, wódz otrzymał ich ponad 200. Wyobrażasz sobie, jakie spustoszenia mogło to poczynić w jego i tak nadwątlonym mózgu? Spójrz na niego, ogromny dozorca. Zaiste prawdziwy, współczesny Indianin. Ponad dwumetrowy automat do zamiatania, który boi się własnego cienia. No już wiesz, przyjacielu, czym mogą nas straszyć.
McMurphy przypatruje mi się przez chwilę, a potem znów zwraca się do Hardinga. No więc dlaczego u licha nie protestujecie? Jak się ma do tego ta gadka o demokratycznym oddziale, którą zafundował mi lekarz? Dlaczego nie zrobicie głosowania? Harding uśmiecha się i zaciąga wolno papierosem. A za czym mamy głosować? Za tym, żeby oddziałowej nie wolno było zadawać pytań na zebraniach grupy? Za tym, żeby nie patrzyła na nas po swojemu? No powiedz, Murphy, za czym mamy głosować?
Kurwa, wszystko jedno! Głosujcie za czymkolwiek! Zrozumcie, musicie pokazać, że nie brak wam śmiałości. Nie możecie pozwolić, żeby baba szarogęsiła się bezkarnie. Mówicie, że wódz boi się własnego cienia, ale w życiu nie widziałem bandy większych tchórzy. Mnie nie wliczaj, woła Chizik. Dobra, koleś, może ty jesteś inny, ale pozostali boją się nawet roześmiać. Jak tylko wszedłem, od razu mnie uderzyło, że nikt się tu nie śmieje. Ja nie słyszałem prawdziwego śmiechu, odkąd przekroczyłem próg szpitala, rozumiecie? No licha, przecież człowiek traci grunt pod nogami, kiedy traci ochotę do śmiechu. Jeśli daje się jakiejś babce tak zeszmacić, że nie potrafi się roześmiać, traci swój największy atut. Zanim się obejrzy, będzie myślał, że jest silniejsza od niego, a wtedy... Zdaje się, bracia króliki, że naszemu przyjacielowi zaczyna wreszcie coś świtać. Może więc zechce nam powiedzieć, jak inaczej niż śmiechem można pokonać kobietę? Jak pokazać jej, kto jest szefem? Taki facet jak ty powinien to wiedzieć. Nie można jej chyba zbić, prawda? Nie, no bo wtedy wezwie gliny. Nie można się zdenerwować i zrobić jej awantury, bo wygra, ugłaskując brzydkiego chłoptysia, misiaczek się gniewa, ojojojojoj. A czy po takiej pociesze umiałbyś długo zachować w sercu gniew i Marsa na czole? No więc sam widzisz, przyjacielu, masz poniekąd rację. Przeciwko molochowi współczesnego matriarchatu mężczyzna rzeczywiście posiada jedną broń naprawdę skuteczną, ale bynajmniej nie jest nią śmiech, tylko jedną broń. A z każdym rokiem w tym naszym zachłannym, postępowym społeczeństwie coraz więcej i więcej ludzi odkrywa, jak pozbawić ją mocy i pokonać dotychczasowych zwycięzców. Kurwa, Harding, gadać to ty umiesz, wtrąca McMurphy. Czy sądzisz więc, nie ujmując nic twojej sławy psychopaty, czy mógłbyś użyć tej broni przeciwko naszej mistrzyni? Myślisz, że dałbyś radę posłużyć się nią przeciwko siostrze Ratchet? Choć raz jeden? I wskazuje dłonią na szklaną klatkę. Wszyscy odwracają głowy. Oddziałowa siedzi w dyżurce i patrzy przez szybę, a ukryty magnetofon nagrywa rozmowę w świetlicy. Oddziałowa już się nawet zastanawia, jak to wykorzysta. Spostrzega, że wszyscy się w nią wpatrują, kiwa kokiem i pacjenci odwracają głowy. McMurphy ściąga cyklistówkę, zanurza ręce w rudych włosach. Wie, że wszyscy go obserwują, czekając na odpowiedź i czuje, że chyba dał się złapać. Wkłada cyklistówkę i drapie się po bliźnie na nosie. No, jeśli pytasz, czy by mi stanął dla tej starej wrony, to nie da rady. McMurphy, ona wcale nie jest taka brzydka. Twarz ma ładną, dobrze zakonserwowaną, a piersi, choć stara się je ukryć pod tym aseksualnym strojem, ma wręcz imponujących rozmiarów. Kiedyś musiała być wystrzałową dziewczyną, ale pozwól, że się spytam ze zwykłej ciekawości, czy miałbyś na nią ochotę, gdyby była młoda i piękna Helena Trojańska? Ja nie znam Heleny, ale wiem, o co ci chodzi. Cholera, masz rację. Ta bryła lodu nie mogłaby mnie podniecić, nawet gdyby miała kształty Marilyn Monroe. No sam widzisz, wygrała.
Oto mu szło. Znów osuwa się na oparcie fotela, a wszyscy czekają, co teraz powie McMurphy. Rudzielec widzi, że się znalazł w ślepym zaułku. Przez chwilę rozgląda się po obecnych, a następnie wzrusza ramionami i wstaje z krzesła.
Do licha. Ani mnie to ziębi, ani grzeje.
No słusznie, ani cię to ziębi, ani grzeje.
I nie mam wcale ochoty podpaść tej szalonej babie i dostać w łeb 3000 voltów. Przynajmniej nie dla samej draki.
Tak, masz rację.